Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, pragnę was przywitać, bo nie ze wszystkimi udało mi się przywitać z braterstwem i czynię to słowami naszego Pana, pokój wam. Przywożę wam także miłe chrześcijańskie pozdrowienia, życzenia błogosławieństwa Bożego na tym miejscu, bratnie chrześcijańskie pozdrowienia od braci ze zboru ludu Pana w Podsośninie. Pozdrowienia od mojej mamy, pozdrowienia od małżonki, od córeczki, a także od moich teściów. Kiedy się wybierałem, tutaj serdecznie prosili, aby was na tym miejscu pozdrowić, co też czynię. Drodzy braterstwo, przyznam się wam, że nie chciałbym zepsuć tego nastroju, który został wytworzony przez poprzednie tematy ze Słowa Bożego przez usługę tych braci i pozwólcie, że przy łasce Pańskiej pomocy i przy waszym cichym wsparciu w modlitwach będę starał się podzielić tematem ze Słowa Bożego, a podstawą naszych rozważań będą słowa mędrca Pańskiego zapisane w przypowieściach Salomona w rozdziale 23, a 23 werset jako czytamy. Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej. Kupuj mądrość, umiejętność i rozum. Zastanowimy się, drodzy w Panu, nad wersetem bardzo ważnym. Nad wersetem, który pozwoli nam przekształcać samych siebie, tak jak to brat w poprzedniej godzinie wspominał, abyśmy mogli przekształtowani będąc doścignąć tego wielkiego bogactwa, abyśmy mogli osiągnąć chwałę, cześć i nieśmiertelność, abyśmy mogli być błogosławieństwem dla innych. I myślę, że te czynniki wymienione tutaj w słowach mędrca Pańskiego będą ważnym napomnieniem dla mnie, braterstwo, i dla was również, i myślę, że Pan nam w tym pomoże. Inne wersety pomogą nam w uchwyceniu treści tego napomnienia. Pierwsze słowa naszego tematowego wersetu brzmią: kupuj prawdę. Podobne pytanie, i powstaje jednak pytanie, co to jest prawda? Podobne pytanie otrzymał przy końcu swego ziemskiego życia nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy odpowiada Piłatowi, kiedy go uspokaja, aby się nie martwił, że może chce sięgnąć po królestwo, że może chce zagrozić jego pozycji, to Pan Jezus wspomina, a jest to zapisane w Ewangelii świętego Jana w 18 rozdziale 37 i 38 werset, nie będę czytał z braku czasu, braterstwo, jednak znają to wydarzenie i Pan Jezus mówi: moje królestwo nie jest z tego świata, ale mówi także inne słowa: ja na to się narodziłem, na to przyszedłem, na ten świat, abym wydał świadectwo prawdzie. I myślę, braterstwo, że będąc na tym miejscu, również naszym pragnieniem jest, aby wydać świadectwo prawdzie. Wtedy Piłat, człowiek nieobeznany z zakonem, człowiek, który widział Pana Jezusa jako niewinnego, kiedy przyglądał się temu, możemy powiedzieć, widowisku oskarżenia Pana Jezusa, a wiedział o tym, że jest to oskarżenie niesłuszne, to stawia takie pytanie: cóż jest prawda? A co my powiemy? Drodzy braterstwo, co my byśmy powiedzieli na ten temat? Pragnę przedstawić wam pod rozwagę następującą definicję tego słowa prawda. Prawda jest to zbiór zagadnień, bo są różne prawdy. Jesteśmy świadomi, że na tym świecie spotykamy się z różnymi prawdami, ważnymi aczkolwiek, ale najważniejsza jest prawda Słowa Bożego. A Słowo Boże mieści w sobie zagadnienia związane z Panem Bogiem i Jego planem w stosunku do człowieka, do rodzaju ludzkiego. Jeszcze bardziej, jeszcze dobitniej scharakteryzował to słowo Pan Jezus, bo to, co powiedziałem, to jest może ludzka interpretacja, a to, co powiedział Pan Jezus, jest daleko ważniejsze. Pan Jezus w arcykapłańskiej modlitwie zapisanej w Ewangelii świętego Jana w 17 rozdziale, a 17 wersecie napisał: poświęćże je w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Podobna myśl zawarta jest w oświadczeniu psalmisty Dawida, zapisanym w psalmie 119, a wersecie 160. Czytam te słowa według tłumaczenia Czesława Miłosza, który podjął się trudu przetłumaczenia psalmów, a zrobił to bardzo pięknie. Braterstwo jest tak podane. Przewodzi Twemu słowu Twemu prawda, na wieki każdy wyrok sprawiedliwości Twojej. Pismo Święte uczy nas, że prawda Słowa Bożego została zapisana przez zacnych mężów Bożych, że proroctwo Słowa Bożego nie pochodziło z własnego wykładu. I apostoł Święty Piotr upewnia nas w tej myśli, kiedy będzie pisał słowa drugiego listu, rozdział pierwszy, od wersetu 21 i 22, jako czytamy. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy, i to podkreślmy to od braterstwo bardzo wyraźnie, proroctwo jest również częścią, proroctwa są częścią boskiego słowa. Nie przychodziło z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. W Starym Testamencie było pewne wydarzenie w Sarepcie, kiedy niewiasta z Sarepty Sydońskiej uzyskała przywrócenie do życia jej syna. I kiedy ten fakt, ten cud został dokonany, to wiecie, braterstwo, że jest tam zapisane, że ta niewiasta mówi, że słowa Eliasza w ustach tego proroka były czym? Były prawdą. Nasz Pan powiedział o sobie: jam jest droga, jam jest prawda i życie. Przed swoją śmiercią mówi do swoich apostołów: nie zostawię was sierotami. Poślę wam pocieszyciela, poślę wam ducha prawdy. Duch w tym znaczeniu, braterstwo, przedstawia moc. Prawda ma moc uświęcającą. Prawda uświęca. Zastanawialiśmy się, jadąc na to miejsce, czy błąd może uświęcać. Proszę, braterstwo, nie może uświęcać błąd. Poświęć żyje w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Nie tylko nasz Pan został nazwany jako prawda. Jest taki werset w listach apostolskich, w liście do Kolosensów, w rozdziale 2, a w wersecie 17, gdzie święty Paweł apostoł określa także Kościół Chrystusowy, że jest prawdą. Że członkowie tego Kościoła, że wierzący obecnego czasu wieku Ewangelii, którzy mają ducha prawdy, to jednak oni są w posiadaniu wielkiego bogactwa. W naszym tematowym wersecie mędrzec pański wspomina, że prawdę należy kupić. Jak to zrozumieć? Czy udać się na targ? Czy udać się do sklepu, czy do innego miejsca, do supermarketu, czy gdziekolwiek? Tam, gdzie sprzedawane są różne rzeczy. Nie, kochanie braterstwo. Aby ułatwić sobie zadanie, gdzie nabyć tą kosztowną prawdę, to przypomnijmy sobie przypowieść naszego Pana Jezusa Chrystusa, przypowieść o perle bardzo kosztownej. Przypowieść ta jest zapisana w Ewangelii świętego Mateusza w 13 rozdziale 45 do 46 wersetu. W przypowieści tej wspomniany jest kupiec, który zauważył, był znawcą klejnotów, zauważył, że w pewnej roli znajduje się wielkie bogactwo. Znajduje się wielki skarb. I ten kupiec, w tym kupcu, drodzy braterstwo, można widzieć dwie rzeczy, które pokrótce chciałbym przedstawić. Ja myślę, że kupiec w tej przypowieści przedstawia naszego Pana Jezusa Chrystusa, który sprzedał wszystko, co miał jako logos. Tak jak czytamy, że wyniszczył samego siebie, przyjął kształt niewolnika, stał się podobny ludziom, aczkolwiek stał się człowiekiem doskonałym, będąc bogatym w przedludzkim stanie, stał się ubogim, abyśmy jego ubóstwem zostali ubogaceni. I kupił oną rolę. Kupił rolę, to jest cały świat, ponieważ widział w tym świecie, W tym świecie klejnot bardzo drogi. Czy Kościół jest takim drogim klejnotem? Apostoł Święty Paweł, kiedy mówi o naszej obecnej pozycji, to mówi, że niewiele możnych, niewiele bogatych, niewiele zacnego rodu, ale co u świata tego nie spotyka się z aprobatą, to, drodzy w Panu, jednak Bóg wybrał, aby zawstydził tych mocnych, tych pysznych, tych dostojnych, którzy myślą, że wszystko posiedli. Jeden werset, którym aczkolwiek znajduje się w psalmach, jest wspomniany, że nawet drogocenna jest w oczach Pana śmierć świętych Jego. Błogosławieni odtąd umarli, którzy w Panu umierają, od czasu Jego wtórej obecności. Ale możemy, braterstwo, chciałbym popatrzeć na tego kupca jeszcze w innym znaczeniu. Spróbujmy powiedzieć, że ten kupiec przedstawia chrześcijanina, każdego brata lub siostrę. Każdego brata lub siostrę, a piękna perła może wyobrażać prawy charakter chrześcijanina, jego rozwinięcie w prawdzie i znajomości planu Bożego i rzeczy przyszłych. Czy to nie jest kosztowne? Na przestrzeni tego czasu, wieku Ewangelii, kiedy widzimy rozwój i postępującą prawdę na czasie, kiedy przed wiernymi pańskimi Ojciec Niebieski otwierał tajemnicę swego planu, to musimy, braterstwo, sobie przypomnieć, że dwa wersety z listu do Efezjan wskazują, że Pan Bóg ma swój plan w stosunku do człowieka. Ten pierwszy werset jest wspomniany w liście do Efezjan w rozdziale pierwszym, a wersecie 10, gdzie apostoł święty Paweł mówi, że aby w rozrządzeniu zupełności czasu w jedno zgromadził i te rzeczy, które są na niebiosach i te, które są na ziemi w nim. I w trzecim rozdziale również listu do Efezjan, werset 9, święty Paweł apostoł mówi, że jestem najmniejszy z apostołów, ale udzielona została mi ta łaska, abym objawił tajemny plan ukryty w Bogu, który wszystko stworzył. Boski plan, poznanie tego planu, myślę, drodzy w Panu, że jest to piękną perłą. To, że kupiec odszedł, to znaczy, że pozostawiliśmy drogi tego świata, a wybraliśmy drogę wąską. Ja myślę, drodzy w Panu, że to pytanie, które brat przewodniczący postawił i tą możliwość, że można będzie zorganizować na tym miejscu piękne nabożeństwo do chrztu, to myślę również, że znajdą się i tacy, którzy powiedzą temu światu nie. Powiedzą Panu Jezusowi Chrystusowi, oto idę, abym czynił wolę Twoją świętą. Znalazłszy perłę bardzo drogą, to jest prawdę o królestwie, bo jeszcze inne znaczenie możemy przedstawić. Sprzedajemy to, co posiadamy. Naszymi posiadłościami mogą być przywileje i sposobności w świecie. Podstawą takiego rozumowania są słowa Pana Jezusa, będące również odpowiedzią na pytanie uczniów. Kiedy uczniowie zapytali się Pana Jezusa, jest to zapisane w Ewangelii świętego Mateusza w 19 rozdziale, 27 do 29 wersetu, opuściliśmy, Panie, wszystko. Poszliśmy za Tobą, co za to otrzymamy? Pan Jezus wspomniał, że w tym życiu będziemy uczestnikami wielu radości. Wiele takich konwencji, wiele takich miejsc, drodzy w Panu, braterstwo, tak jak tu brat wspomniał, 19 konwencja na tym miejscu. Ja myślę, że jest to również piękna rzecz, że to jest wielkie bogactwo na drodze naszego poświęconego życia, że możemy z nauki Słowa Bożego korzystać, możemy się budować, a także możemy, mamy przywilej, budować innych. Nasz Pan wspomina o wyróżnieniach w Królestwie, że mówi, wy, którzyście mnie naśladowali w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na stolicy chwały swojej, wy również usiądziecie na 12 stolicach, mówi do apostołów, a także myślę, że mówi do Kościoła, do wierzących w wieku Ewangelii, że otrzymają wielki przywilej i wielkie bogactwo. Jaki kapitał, bo potrzeba, braterstwo, żeby coś kupić, to dzisiaj jest modne takie hasło, szermują ludzie tym hasłem, poznaj siłę swoich pieniędzy, prawda? I jeżeli ktoś ma pokaźny kapitał, to może sobie pozwolić na wiele rzeczy materialnych, może sobie wiele rzeczy kupić. Ale nie będziemy o tym kapitale mówili. Nie będziemy mówić, jaki kapitał jest potrzebny, aby kupić ziemskie rzeczy, bo w tym się doskonale orientujemy. Ale powiedzmy, braterstwo, jaki kapitał jest potrzebny, aby kupić prawdę? Pierwsza rzecz, to jest to cena samoofiary, zaparcia samego siebie, jest to cena silnych postanowień, aby wznosić się, aby kroczyć we właściwym kierunku. W Ewangelii świętego Mateusza czytamy słowa w 16 rozdziale, werset 24, że jeżeli kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój, zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. I proszę braterstwa, wierny sługa w komentarzu Manny z 21 stycznia podaje bardzo ważną myśl i tą myślą chciałbym również tą myśl odczytać i mówi, co jest zaparcie samego siebie. Zaparcie samego siebie może być zwycięstwem ukrytym w naszym własnym sercu, o którym inni mogą nic nie wiedzieć, o którym nawet wiedzieć nie powinni, jeżeli pragniemy otrzymać pełnię Pańskiego błogosławieństwa. Tymczasem niesienie krzyża może być w pewnym stopniu dostrzegane przez tych, którzy pozostają z nami w bliskim kontakcie, a szczególnie przez tych, którzy postępują tą samą wąską drogą. Bardzo dobrym przykładem zaparcia samego siebie, oprócz tej wzniosłej postaci, najważniejszej naszego Pana Jezusa Chrystusa, który również wiele wycierpiał, to był apostoł święty Paweł. Jego słowa również są bardzo piękne, wymowne, są zapisane w liście do Filipian w 3 rozdziale, 7 i 8 werset, gdzie mówi tak. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec donosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby Go poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Następną rzeczą, taką częścią tego kapitału, to jest cena poświęcenia i słuchania. Aby słuchać na tym miejscu, aby słuchać Słowa Bożego, wielu z nas pokonało setki kilometrów. Niektórzy może tysiące przyjechali z innych państw, z innych kontynentów. A po co braterstwo przyjechali? A przyjechali po to, aby się cieszyć, aby się radować słowem prawdy, abyśmy mogli również i przez tych braterstwa być pocieszeni, tak jak to było w ubiegłej godzinie. Dlatego, kochani braterstwo, piękne słowa mówi prorok pański Izajasz, zapisane w 50 rozdziale, a werset 4, gdzie mówi tak. Wszechmocny Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucha, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. A w Biblii Gdańskiej jeszcze dosadniej ten werset jest oddany, abym słuchał ucząc się pilnie uczniowie. Jakże są radością nauczycieli, wielu z braterstwa, naszych sióstr, naszych braci jest pedagogami, ale czy tak bardzo się cieszą, jak na uczniowie na lekcjach liczą chmurki albo może kostki parkietu w podłodze, kiedy nie uważają na lekcji. Nie, braterstwo, bardzo ceniona jest pilność. Pilność słuchania Słowa Bożego. Ale, drodzy braterstwo, aby słuchać, to potrzeba czasu. Trzeba odkupywać czas, bo dni są złe. Jak pisze święty Paweł Apostoł w liście do Efezjan, 5 rozdział, 14 do 16 wersetu. Młodzież kiedyś śpiewała taką pieśń. Dziś nikt nie ma czasu. Każdy goni szczęście, przy tym zapomina, co jest najważniejsze. Goni. I nieraz nie możemy dogonić. Nieraz jest to nieuchwytne, a to, co moglibyśmy zdobyć, może by było bardziej uchwytne, gdybyśmy więcej czasu poświęcali, to jest zdobywali prawdę. Następnie, braterstwo, jest to cena utracenia świeckich przyjaźni i dezaprobaty ze strony najbliższej rodziny. Dezaprobata ze strony najbliższej rodziny. Pan Jezus przewidział, że taki stan będzie. wspomniał, że nie przyszedłem na ziemię, aby czynić pokój, chociaż nasz Pan jest nazwany w proroctwie jako Książę Pokoju, ale w obecnym czasie, braterstwo, popatrzmy na niektóre domy braterskie, na nasze domy, gdzie nieraz jest dwóch przeciwko trzem, a trzem przeciwko dwóm, a są nieprzyjaciółmi człowiekowi domownicy jego. Nieraz, braterstwo, i ojciec, tak jak pamiętamy, to podobieństwo, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus powiedział do pewnego młodego człowieka: pójdź za mną. A on odpowiedział, że ma jeszcze jedną pracę do wykonania, że musi pogrzebać swego ojca. I gdyby, braterstwo, tak było, że ten ojciec by umarł, żeby był umarły, żeby już był umarły, leżał, to wtedy czy złą rzeczą by było pochować ojca? Myślę, że nie. Nie chodziło o to. Tylko w tym było coś takiego, że będę służył ojcu aż do czasu, kiedy umrze. A znowu inny werset podaje, że kto by umiłował więcej nad prawdę, nad Chrystusa, nad te piękne rzeczy, ojca, matkę, ziemię, rolę, to jak wiemy, braterstwo, że wielkie straty poniesie. I teraz, kiedy zastanawiamy się jeszcze nad tym tematem, nad tym kapitałem, że jest to cena wyboru drogi prawdy. Drogę Pańską wybrałem, wyroki Twoje stawiam przed sobą. Powiada psalmista Dawid w psalmie 119, a wersecie 30. Dzisiaj stan świata jest odrętwiały do prawdy. Ludzie nie sprzeciwiają się. Spotykamy naszych sąsiadów, naszych znajomych. Oni się nie sprzeciwiają, ale zauważyłem, drodzy w Panu, że nie wykazują zainteresowania prawdami Słowa Bożego. Ale zanim, drodzy w Panu, dokonamy zakupu jakiejkolwiek rzeczy, to skrupulatnie sprawdzamy jej wartość. Myślę, że wybierając prawdę, tą drogę prawdy, to dobrze, żeśmy sprawdzili i powiedzieli: oto idę czynić wolę Twoją świętą. Że był to nasz wybór świadomy, żeśmy tą drogę wybrali, obyśmy tylko na tej drodze, na tym gruncie, który sobie wybraliśmy, mogli wytrwać, mogli budować się w dom duchowy. Następnie, braterstwo, pisze mędrzec pański: kupuj prawdę, a nie sprzedawaj jej. Kupić coś i sprzedać. To tak, drodzy braterstwo, jak ktoś kiedyś powiedział, że jak kupi samochód, to ma dwie uciechy. Że jak kupi, to się cieszy, a jak ten samochód mu się zacznie psuć, to cieszy się, jak go sprzeda. Ale to, braterstwo, nie ma porównania do takich ziemskich rzeczy. Dzisiaj można też sprzedać prawdę. I tak jak wspomniałem, że można kupić prawdę za cenę samoofiary i zaparcia samego siebie, to można również sprzedać prawdę przez rezygnację z samoofiary i zaparcia samego siebie. Jest to kroczenie do tyłu, jest to cofanie się w rozwoju duchowym. Następnie jest to rezygnacja z poświęcenia i słuchania. Tak. Brak uczestnictwa w nabożeństwach, w zborze, na konwencjach. Następnie jest to zaangażowanie się bez reszty w sprawy biznesu, działania w kierunku bogacenia się. Ja wiem, drogi Panu, że potrzebne są środki materialne na tą konwencję, potrzebne są środki materialne na wiele innych przedsięwzięć, które bracia podejmują, i trzeba na to zapracować. Ale w obecnym czasie musimy ten czas odkupywać, bo mamy go coraz mniej. Jest to wybór świeckich przyjaźni, przypodobywanie się temu światu, brak przemiany umysłu. Jak będziemy, braterstwo, przypodobywać się temu światu, to będziemy szli w odwrotnym kierunku, jak to brat Adam wspominał w poprzednim wykładzie. Brak przemiany umysłu, nie będziemy zwracać uwagi na dobre, co jest dobre, miłe i przyjemne Bogu. Na wolę Bożą. Jest to szukanie ciągle nowości, a pozostawienie drogi prawdy. Ciągle nowości. A, drodzy braterstwo, Pismo Święte nas informuje, że mamy dowiadywać się, szukać za starymi ścieżkami. A dlaczego, drodzy w Panu, te ścieżki są stare? Jak myślicie? Dlaczego ścieżka staje się starą? Proszę? Kiedy nikt po niej nie chodzi, prawda? stara ścieżka zarasta nieraz, zarośnie trawą i później przez lata wiedzieliśmy, że w tym miejscu przez ten lasek, przez zagajnik, przez jakąś polanę była ścieżka, ale jak ludzie przestali tędy chodzić, to ona przestała być czytelna. I braterstwo, my musimy szukać tak pilnie tej drogi, tej ścieżki prawdy, jak ta niewiasta wspomniana w przypowieści Pana Jezusa, że kiedy ta jedna drachma jej zaginęła, to ona co robiła? Całe mieszkanie, można powiedzieć, przeszukała, aż ją znalazła. I w tej niewieście, braterstwo, pokazany jest Kościół Chrystusowy, prawdziwy Kościół, który tą perłę, tą właśnie tą drachmę zagubioną odnalazł. A to właśnie jest to nauka o restytucji, naprawieniu wszystkich rzeczy, że to, co całe chrześcijaństwo zagubiło, to myśmy to przy Pańskiej pomocy dane nam było odnaleźć. Następnie, drodzy braterstwo, jest szukanie ciągle nowości. To nowości nie przynoszą niczego dobrego. Szukanie nowości, pozostawienie drogi prawdy. Biblijny przykład utraty pierworodztwa przed zlekomyślnego Ezawa, który za jedną potrawę, za miskę soczewicy sprzedaje pierworodztwo swoje i traci w związku z tym ojcowskie błogosławieństwo z tym związane. Nie mógł otrzymać tego pierwszego błogosławieństwa i znamy tą historię zapisaną w pierwszej księdze Mojżeszowej 29-34 wersetu, że jest wspomniane, że z płaczem szukał, że szukał z płaczem, ale tego błogosławieństwa nie mógł znaleźć. Następnie sprzedanie prawdy i umiłowanie świata opisuje apostoł święty Paweł. Znamy tą postać Demasa, kiedy są podawane przez świętego Pawła pozdrowienia od tego brata. A następnie, kiedy czytamy w drugim liście do Tymoteusza, 4 rozdział, 10 werset jest wspomniany, Demas mnie opuścił, umiłowawszy ten świat. Następną rzeczą, którą powinniśmy kupić, jest mądrość. Nie chodzi tu Salomonowi, myślę, o mądrość tego świata, chociaż jest to rzecz bardzo też potrzebna, bo sięgając do historii narodu izraelskiego, możemy, braterstwo, widzieć, że kiedy Izrael opuścił Egipt, kiedy Egipt opuścili, to oni jest takie określenie, że Egipt został przez nich złupiony. Zabrane zostały z Egiptu wszystkie kosztowne rzeczy. I, braterstwo, i tak wielu z nas, tak wielu z młodych ludzi, jak i starszych wiekiem braci, pewne talenty, pewne umiejętności wynieśli może z mądrości tego świata, bo Izraelici mieli taki argument do Egipcjan, kiedy zabierali te rzeczy. Nie wiemy, czego zażąda od nas Pan Bóg na puszczy, abyśmy służyli. Nie wiemy, co się przyda. I dlatego zabrali te rzeczy. I myślę, braterstwo, że mądrość jest bardzo istotną rzeczą w naszym chrześcijańskim rozwoju. Jest to mądrość, która pochodzi z góry. Apostoł święty Jakub w swym liście przedstawia cechy mądrości, zestawiając je i podając, że jest mądrość tego świata, która jest ziemska, zmysłowa, demoniczna albo diabelska, jak inne przykłady mówią, ale mądrość, która jest z góry, jest czysta, jest spokojna, jest mierna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nieposądzająca i nieobłudna. Co może, drodzy w Panu, pomóc nam w zdobywaniu tej mądrości z góry? Odpowiedź znajdujemy w słowach już cytowanych z tego miejsca, z listu do Kolosensów 3 rozdziału, a wersetu 1. A tak, bracia, jeśliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie. O tym, co jest w górze, myślcie, nie o tym, co jest na ziemi, gdzie Chrystus po prawicy Bożej siedzi. Popatrzmy, braterstwo, jak ważne zadanie. Mamy patrzeć, szukać tych rzeczy, które pochodzą z góry. Ktoś kiedyś przyrównał chrześcijanina, który jest zaangażowany w sprawy ziemskie, bardzo angażowany, do tego ptaka, który bardzo dużo szuka po ziemi, który tam grzebie, a nawet potrafi ziemią obsypać swe pióra. Przyrównuje właśnie takiego chrześcijanina do kury, prawda? Potrafi się zagrzebać w piasku i obsypać nawet swoje pióra. A drugim takim ptakiem, który szybuje, który z wysokości widzi, to jest kto? Jest orzeł. I tak jak nasi młodzi pamiętają, że jeśli powiemy słowo orzeł, jeżeli powiedzą to słowo, jeżeli jest taki uczeń w klasie, który Lot pojmuje zagadnienia podane przez nauczyciela, to określane jest słowem orzeł. Orzeł wzbija się bardzo wysoko, jest to ptak bardzo inteligentny, do tego stopnia, że różni to go od innych ptaków, że nawet jak wszystkie ptaki do swoich gniazd znoszą najmilsze, najmiększe rzeczy, aby pisklętom było przytulnie i ciepło i przyjemnie, to orzeł robi coś przeciwnego i tak jak tu brat Andrzej Dąbek wspominał, że znosi jak gdyby te kolce, które są symbolem doświadczeń, różnych trudności, a to po to, aby się samodzielności szybko pisklęta uczyły. A te pisklęta, które są niesforne, które by zanieczyściły gniazdo, to orzeł nie waha się ani chwili, tylko usuwa je z gniazda. I dlatego, proszę braterstwa, patrząc na zdobywanie mądrości, to również pamiętamy te słowa, które i do młodych, do młodego brata Tymoteusza apostoł święty Paweł skierował, że z dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku poznaniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Następne rzeczy, którą możemy kupić, to umiejętność. Biblia Gdańska podaje: kupuj mądrość, umiejętność i rozum. I w tych słowach, drodzy braterstwo, kiedy to słowo umiejętność w nowym przekładzie jest przedstawione jako karność. Karność. A my, braterstwo, mamy w składzie wykładów Pisma Świętego, w układzie 6 tomów, mamy jeden tom 6, a w tomie 6 jest taki wykład, który mówi o czym? Mówi o porządku i karności nowego stworzenia. Są wersety Pisma Świętego, które wyraźnie ten problem określają i mówią, że karność, kto umiłował karność, to umiłował tą umiejętność. Karność to jest inaczej dyscyplina. To nie tak, że ja sobie wymyśliłem tak, że tak mi się podoba, że tak będę robił, tak będę postępował, niezależnie od tego, co będą myśleli bracia, jeżeli, co mówi Słowo Boże, ale ja będę robił po swojemu. To jest brak dyscypliny, brak poszanowania prawa Bożego. Dlatego ważna jest dyscyplina, życie według pewnych rygorów prawa Bożego. I jest to inaczej nazwana prawdziwa pobożność. Bo jest powiedziane, że wielki jest zysk z pobożności. Wielki jest zysk z pobożności, że życie według woli Bożej na pewno się nam opłaci. Apostoł święty Paweł w liście 1 do Tymoteusza w 4 rozdziale, a w wersecie 7 wspomina o ćwiczeniu. Ćwiczeniu w pobożności. Wiele rzeczy, które obserwujemy, braterstwo, wiele dziedzin życia bez ćwiczenia, bez doświadczenia nie byłoby udoskonalone. Ćwiczenie, tak jak jest wspomniane, że nawet i karanie pańskie dla tych, którzy są ludźmi myślącymi, nie jest rzeczą przyjemną, ale owoc sprawiedliwości przynoszą. Dlatego, proszę braterstwa, jeszcze chcielibyśmy rozważyć różnicę między mądrością a tą umiejętnością, a karnością. Mądrość jest to właściwe używanie swych talentów i posiadanych rzeczy na służbę Bogu. To jest mądrość. Żeby właściwie użyć swoje talenty i posiadane rzeczy na chwałę Bożą. Umiejętność jest to właściwe wykorzystanie rzeczy nawet z pozoru niewielkich do służby Bożej. I mamy biblijne historie, a szczególnie, proszę braterstwa, chodzi mi o historię powołania Mojżesza do zacnej służby Bożej, do tego zadania, kiedy miał wyprowadzić naród izraelski z niewoli egipskiej. I kiedy, braterstwo, sięgniemy do 4 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej, to tam możemy zauważyć, że Mojżesz, mając to zadanie, zaczyna jak gdyby z tego zadania rezygnować i nie chciał się tego podjąć. Ale Pan go zapytał, a co masz w ręce twojej? A co odpowiada Mojżesz? Że posiadał laskę. I stwierdzenie Pisma Świętego jest bardzo wyraźne. I od tej chwili ta laska stała się laską Bożą. Następnie, proszę braterstwa, kiedy patrzymy na inne rzeczy, że my mamy również pewne talenty i ta przypowieść naszego Pana o tym mówi, że jeden ze sług otrzymał od Pana 5 talentów. Drugi otrzymał 2 talenty, a trzeci otrzymał 1. I wydawałoby się, no dlaczego ten 1 tak się przestraszył swego pana, że ten talent zakopał do ziemi. I tak jak kiedyś tutaj w Białogardzie brat Michał Kopak wspomniał, że ten, co 1 talent zagrzebał, to on się bardzo napracował. Dlatego, że musiał tą dziurę w ziemi wykopać. Ten dół, jeśli byśmy tak wzięli, coś trzeba wykopać, no to trzeba pracy. Na pewno daleko większej niż zanieść pieniążki te talenty do banku, aby przynosiły właściwy pożytek. I wiemy, braterstwo, że zagrzebanie tych rzeczy do ziemi to znaczy, że przywalenie troskami tego świata, tego skarbu, tych talentów, że w ogóle ten 1 talent mówił o odpowiedzialności, że nikt nie jest tej odpowiedzialności za posiadane talenty, to jest pozbawiony. Kiedy, braterstwo, nam brak mądrości? Co robić, kiedy nam brak mądrości? Jest taki piękny przywilej, kiedy się zorientujemy, że nie we wszystkich sprawach sobie poradzimy, to i mamy taki tron łaski Boże, jak wspominamy, że możemy do Niego przystąpić z odwagą, z zaufaniem, że będziemy wysłuchani. My możemy prosić o mądrość, który daje ją szczerze proszącym, a nie wymawia. Przykład młodego Salomona, kiedy obejmował tron królewski. O co prosił Salomon? Mając 20 lat, kiedy obejmował królestwo, to powiedział: ubóstwa i bogactwa nie daj mi, Panie. Chociaż wiemy, braterstwo, że i jedno, i drugie otrzymał, ale otrzymał również zadość tej prośbie, otrzymał to mądrość. Mądrość, proszę braterstwa, która jest bardzo potrzebna. Warunek otrzymania mądrości. Słowa mędrca pańskiego zapisane w 2 rozdziale przypowieści, werset 2, 2 rozdział od 2 do 7 wersetu mówi tak. Synu mój, jeśli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje przykazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeśli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i zyskasz poznanie Boga. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych i jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie. Kolejną rzeczą, którą powinniśmy kupić, wspomnianą przez mędrca pańskiego, jest rozum. Kupuj mądrość, umiejętność i rozum. Drogie braterstwo, chociaż jest inny werset zapisany w psalmie 32, a wersecie 8, gdzie mówi: roztropnym cię uczynię, nauczę cię drogi, abyś po niej szedł. Doradzać tobie będę, mając oko moje na tobie. To jednak, drodzy w Panu, musimy uczyć się rozwagi. Rozwaga, czyli tutaj, kiedy mówimy rozum, to inaczej to słowo znaczy rozwaga. Co to znaczy rozwaga? Rozwaga to jest, proszę braterstwa, coś takiego, co trzyma nas we właściwym stanowisku, bez popadania w krańcowość. Pokusy, drodzy braterstwo, dla wierzących obecnego czasu są dwojakiego rodzaju. Pierwsza pokusa, pierwsza rzecz to jest to, że szatan będzie nam podsuwał to, żebyśmy byli pysznymi, dumnymi, co my to w życiu nie dokonaliśmy. A drugie to nam powie, że słuchaj, przecież ty masz takie słabości, ty masz takie niedociągnięcia, to gdzie ty się wybierasz? O czym ty myślisz? Czy ty możesz myśleć o wysokim powołaniu? Czy możesz myśleć o tych rzeczach bardzo drogich? Widzimy, podsuwa skuteczną broń zniechęcenia, a to jest bardzo niedobrą rzeczą, jeśli się temu poddamy. Mamy o sobie rozumieć skromnie, ale ta skromność powinna się objawiać w tym, że słudzy nieużyteczni jesteśmy, a to, co czynimy, to powinniśmy uczynić. Przykładem, braterstwo, braku rozwagi to jest Salomon, który również, jak wiemy, jak przykra jest końcówka jego życia, kiedy wprowadził obce bogi do świątyni pańskiej, kiedy te niewiasty, które były jego żonami, każda przyprowadziła swego bałwana do świątyni. I dlatego, braterstwo, to często czytamy, że mamy wystrzegać się bałwanów. Ale ktoś obserwując nas powie, no przecież, bracie, o czym ty mówisz? O jakichś bałwanach, o bałwochwalstwie? Przecież żadnych rytych obrazów, rzeźbionych, różnych posągów, to u nas w naszych domach, w miejscach naszych spotkań braterskich, to tych rzeczy nie ma. Ale, braterstwo, są takie rzeczy, które nam mogą przysłaniać Pana Boga. Może więcej czasu poświęcamy im i to jest nasze bałwochwalstwo. Następnie brak rozwagi prowadzi do zarozumiałości. Mędrzec Pański wspomina w Przypowieściach w 6 rozdziale, a werset od 16 mówi, że jest 6 rzeczy, które Panu Bogu się nie podobają, a tych 7 razem zebranych to jest dla Niego obrzydliwością. I przeczytamy. Tych 6 rzeczy stanowi nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi te, które śpieszą do złego i składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Jedni będą budować, rozważając zgodę. Będą czynić to, żeby ta zgoda zaistniała. A drudzy może będą czynić coś takiego, aby poróżnić. Mówi, przecież ja jestem aktywny w zborze. Ktoś powie. A jeden z braci mówi, bracie, jest różnica pomiędzy aktywnością a agresywnością. Ty nie jesteś aktywny. Ty po prostu jesteś agresywny. I dlatego musimy, braterstwo, rozważać, jakimi my w zborze jesteśmy. Właściwe nasze stanowisko zaprezentował w tej kwestii apostoł święty Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym swoim liście, w 2 rozdziale, od 1 do 9 wersetu, gdzie święty Paweł, apostoł, pisze następująco. Ja zaś bowiem postanowiłem sobie nie przychodzić drugi raz do was ku zasmuceniu, ale jeśli bowiem ja was zasmuciłem, to któż może was rozweselić, jak nie ten, który przeze mnie jest zasmucony. A to właśnie napisałem, aby po przybyciu do was nie doznać smutku od tych, których mi radość sprawić winni, bo ja jestem tego pewien co do was wszystkich, że radość moja jest zarazem radością was wszystkich. Albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i z bolałego serca wśród wielu łez, nie abyście byli zasmuceni, lecz abyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywię dla was. Jeśli tedy ktoś zasmucił, to nie mnie zasmucił, lecz poniekąd by nie powiedzieć za wiele was wszystkich. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Tak, że przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przynajmniej przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Drodzy braterstwo, nieraz potrafimy napominać. I tak jak tu brat wspomniał w pierwszym wykładzie, że również i napomnienia możemy udzielać. Ale czy wszyscy, drodzy w Panu, my się do tego nadajemy? Nie wszyscy. A dlaczego? Bo powinniśmy się uczyć napominać jedni drugich budująco. A nieraz wyjdzie nam zupełnie inaczej, że zamiast coś zbudować, to zrujnujemy. Musimy się jeszcze uczyć. Początkiem mądrości jest bojaźń Pańska. Dlatego dałby Pan, abyśmy kupili prawdę, a nigdy jej nie sprzedali. Abyśmy zdobyli mądrość z góry, umiejętnie ją wykorzystali w życiu, a Pan da nam błogosławieństwo, a tego z głębi serca, drodzy w Panu, braterstwo, wam życzę i sam tego pragnę, co daj nam Boże. Amen.